Przypomnę, że gościem Radia Łódź jest dzisiaj Dominik Artomski. No i kilka chwil temu przy okazji omawiania pożaru wysypiska w Zgierzu pan użył takich słów, że jeśli chodzi o świadomość społeczną, gdzie powinny być takie lokowane, takie wysypiska śmieci, to brak tej edukacji obywatelskiej. Ja mam wrażenie, że są takie działania w Polsce, są na przykład organizacje pozarządowe, które się tym zajmują, ale to są takie punktowe działania, prawda? Znaczy, nie ma na przykład takiej systematycznej edukacji obywatelskiej w szkołach, mimo różnych lekcji, które dotyczą także funkcjonowania państwa i społeczeństwa.
Tak, ja się tutaj właśnie chciałbym zgodzić z panią, bo ja od dobrych, pamiętam, 6-7 lat powtarzam, że musimy wprowadzić w szkołach edukację obywatelską. Mamy teoretycznie wiedzę o społeczeństwie, ale no to jest przedmiot taki ogólny, jak funkcjonuje prawo i jak też posługiwać się, jak pójść do urzędu, jak funkcjonuje w ogóle system, ale powinniśmy bezpośrednio być edukowani o tym, jak funkcjonować w społeczeństwie i dlaczego warto na przykład czy angażować się w działania obywatelskie, czy dlaczego nie powinna być kompostownia z wysypiska śmieci, czy zakłady obok domów mieszkalnych, że to negatywnie wpływa na mieszkańca, że mieszkańcy, że transport publiczny na przykład jest, powinien mieć priorytet, a nie samochód, no bo transport przewozi 80-100 mieszkańców, auto do 4, tak? I tutaj wyznaczanie takich rzeczy i mieszkańcy często nie mają pojęcia, jak właśnie powinno funkcjonować takie miasto, województwo czy państwo, a to jest rzecz, którą na przykład kształci się w Niemczech. To jest rzecz, którą kształci się we Francji, Wielkiej Brytanii, a nawet też próbuje się wprowadzać na Węgrzech, tak? Więc idźmy śladami innych krajów, uczmy się od innych, wprowadzajmy to, edukujmy, żeby po prostu wykształcić obywatela, który będzie wiedział, jak funkcjonować i co jest dobre. Też pamiętam kiedyś wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim chcieliśmy wprowadzić zajęcia filozofii w szkole po to, żeby młodzież mogła logicznie myśleć i zdawała sobie sprawę, co jest ważne, co nie jest ważne, ale także jak powinno być kształtowane, czy środowisko, czy urbanistyka i takie w ogóle logiczne myślenie. To są rzeczy, to są dwie rzeczy, których moim zdaniem brakuje w naszej edukacji, czyli przedmiot zajmujący się, to nie musi być stricte taki przedmiot, że mamy książkę i tego, tylko po prostu rozmowa, bo często brakuje takiej luźnej rozmowy, wytłumaczenie, porozmawianie i to jest ten problem, bo jeżeli stworzylibyśmy tutaj podejście zarówno do filozofii, czy właśnie do zajęć
z edukacji,
obywatelskiej i byłoby takie stricte wyucz się, zapamiętaj, no to nie miałoby efektu. To byłoby marnowaniem pieniędzy. To jest po prostu takie podejście, pokazanie konkretnych przykładów i takie luźniejsze wytłumaczenie, pokazanie. I często na przykład kiedy młodzież, czy na WOŚ-ie, czy na historii chce zadać pytanie, ale dlaczego tak, ale to pada odpowiedź, ale to nie dotyczy tematu. I jak ci ludzie mają być uświadomieni, jak później osoby, które dalej pracują w zawodzie i nie mają konkretnego wykształcenia, na przykład urbanistycznego, mają myśleć o tym, że tutaj może są prawnikami i wydają jakąś zgodę, ale nie myślą całokształtnie. A w mieście czy w powiecie myśleniu potrzebujemy spojrzeć szerzej.
Coś mi się wydaje, że to jest kwestia tutaj filozofia, jest bardzo dobrym tropem, przy czym ja bym tę filozofię tak rozszerzyła na różne koncepcje świata, jeśli chodzi o kulturę, dlatego, że ja tak widzę, że my mamy w Europie skłonność do widzenia fragmentu rzeczywistości. To dotyczy zarówno medycyny, kiedy leczymy rękę, a nie cały organizm i mamy porównanie medycyny europejskiej i na przykład medycyn wschodnich, kiedy mamy to holistyczne spojrzenie na człowieka. Tak samo widzę, że jeśli chodzi o urbanistykę, no to mamy tutaj fragment, a nie całość. Z tym, że wiele krajów zachodu poszło dużo dalej naprzód i jednak jest to myślenie całościowe, prawda? Że jest to myślenie o mieście jako o pewnym organizmie, który powinien mieć, tak jak człowiek w organizmie ma żyły, krew pompuje, serce, to wszystko stanowi całość, taki miasto, a właściwie nawet całe województwo jest takim organizmem. Tego troszeczkę nas brakuje.
Ja taki prosty przykład. My często w Polsce zachwycamy się tym, że gdzie stają wieżowce, widzimy rozwój, bo patrzymy, widzimy tą Wielką Brytanię, widzimy ten Paryż, gdzie mamy, już nie mówię tutaj o amerykańskich, tych wielkich miastach, Nowy Jork, tych megapolis, tylko takich bliżej zbliżonych i Warszawa, Paryż porównujemy i że wieżowce widzimy w Warszawie, to się cieszymy. Tylko jest pewna różnica, bo Paryż, tą strefę, gdzie jest starówka, gdzie jest stare to miasto, później jak to się rozbudowało, to zachowano, a u nas nagle ingerują, zmieniają, są stare budynki wyburzać, gdzie zostały wyburzone wcześniej, zreprywatyzowane, zmieniają, budują wieżowce, plany miejscowe, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są zmieniane, a tam osobna strefa jest dla biurowców i to jest dobrze tam przemyślane i tam nie mamy gentryfikacji, nie mamy mordorów, tak jak mówi się w Warszawie, że jest mordor i to wszyscy obecni teraz kandydaci na prezydentów podkreślają, że tam w Warszawie jest i oni są tego świadomi, czyli wiedzą, że jest ten problem, a tutaj w Paryżu jednak była to osobna strefa, tak? Osobna strefa jest i przemysłowa, jest osobna strefa mieszkalna, biurowa i też w niektórych miejscach są pogodzone wtedy, kiedy musi być i biurowa, i handel, jakieś hotelarstwo, a u nas często właśnie brakuje takiego myślenia, że ta przestrzeń, ona nie powinna być tak... Nie różnicujemy w jednym miejscu, tylko ogólnie, żeby to był ład przestrzenny i estetyczny. No bardzo często mieliśmy problem z chaosem reklamowym od ilu lat. No wreszcie to się pomału udaje, kodeks reklamowy i też w Łodzi, na przykład z ulicy Piotrkowskiej, no poznikały te, pomału to się rozszerza, no pomału coś się dzieje, tak? Tylko zawsze możemy to przyspieszyć i na pewno byśmy przyspieszyli, gdybyśmy wyedukowali obywateli.
No właśnie, można by taką edukację prowadzić w oparciu na przykład o jakieś lokalne projekty, zjawiska, a że w tej chwili trwa głosowanie dotyczące budżetu obywatelskiego i już robimy właśnie lekcję taką żywą, analizującą właśnie sytuację. A tu mówimy o innych przykładach partycypacji społecznej i można by nie tak jak pan mówi, znaczy właśnie tak jak pan mówi, odrzucić tę książkę i ograniczyć ilość reguł i definicji, bo pewnie kilka warto znać, ale właśnie na przykładzie lokalnych działań tłumaczyć młodym ludziom, co można zrobić, dlatego że odchodzimy od takiego myślenia poprzednich pokoleń wychowanych w Polsce Ludowej, że nic się nie da zrobić. Da się.
Znaczy, ale kiedyś były osoby, które się nie dało i też się dało, no bo na przykład osiedle Redkinia pod względem architektonicznym no, nie ma żadnych plusów i nie wygląda jakoś tak reprezentacyjnie, ale pod względem urbanistycznym, no to już widzimy, że jest przemyślane, bo przez środek osiedla mamy tramwaj. Na południu mamy obwodnicę zarówno dla samochodów, jak i mamy kolej. Czyli już mamy pomyślane, że możemy mieć tam kolej aglomeracyjną. Na północy jest kolejna obwodnica, więc tutaj pod względem urbanistycznym jest przemyślane. Jest trochę tak oderwanie. Architektonicznie no, nie widzimy tam żadnych pereł, tak jak mamy piękne kamienice w centrum, ale coś było, więc to też nie można powiedzieć, że było wiele złego, ale były też takie elementy, kiedy no, to pomogło, tak? Bo w pewnym momencie, tak jak powiedziałem, liberalizacja po tej zmianie systemowej prawa zadziałała negatywnie. Ten smog, tak jak mówią często, że nie było wcześniej smogu. No, wcześniej nie mieliśmy takich problemów, bo jak do niedawna w naszym województwie można było spalać miał, węgiel brunatny zmieszany węglem kamiennym, odpady w ogóle węglowe, no to od tego roku, od maja obowiązuje uchwała antysmogowa uchwalona
właśnie,
w zeszłym roku.
To. Mhm.
W zeszłym roku uchwalona przez Sejmik Województwa Łódzkiego, tak? I kiedyś, w czasach PRL-u, gdzie, jak to mówi, Polska stoi węglem, nie można było palić odpadem. To był odpad, to szło do utylizacji, a nie do domowych, indywidualnych źródeł ogrzewania. Czyli do takiego komina, do komina, do pieców, do kotłów, więc tu już jest ta zmiana, że kiedyś no, nie mieliśmy tego smogu, mieliśmy problem z elektrociepłowniami, z elektrowniami, no miliardy złotych wydaliśmy na ich modernizację, też na uszczelnianie, no co prawda no, emitujemy nadal dużo CO2, ale no już nie ma tych pyłów i to jest też ta różnica, że... jedna rzecz była dobrze, druga była źle. A dlaczego nie możemy pójść dalej? No, uczyć się naszych południowych sąsiadów Czechów, gdzie no, nawet jak tutaj wprowadzamy uchwałę antysmogową, to ich przepisy ogólnokrajowe są bardziej restrykcyjne od tego, tak? I idźmy tą drogą, tak? I tu warto też mieszkańców poinformować, że no, żeby uważali, co kupują w ogóle na skupach, tak? Żeby pytali, czy są certyfikaty, czy jest potwierdzone, czy jak idą do sklepu, chcą kupić jakiś kocioł, piec, żeby zapytali zawsze certyfikat, czy spełnia normy, bo też no, nie można spalać już teraz odpadów i jako Polskie Rano Smogowe badaliśmy niedawno na składach w Małopolsce, chyba Podkarpaciu i na Śląskim, węglem i ich kaloryczność, ile mają w sobie węgla pierwiastkowego, wszystkie były zaniżone. wszędzie wyniki, znaczy były zawyżone, a wyniki wyszły niżej, czyli niżej niż deklarowane. Niekiedy węgiel nawet nie był węglem, to był właśnie mieszanka węgla brunatnego z węglem kamiennym, to były odpady, to były flotokoncentraty i inne tego rodzaju. I co się potem okazało? Często skupy nawet nie wiedziały, co mają. Oni gdzieś od kogoś dostali, a że nie ma tych ogólnokrajowych przepisów, które zakazują sprzedawania odpadów, to po prostu no, nikt tego nie może regulować, nikt nie może sprawdzić.
I dalej nie ma tych przepisów, weszła uchwała antysmogowa.
Uchwała
to jest
antysmogowa
innego.
Zakazuje spalania. Ona się tutaj idzie w tą stronę, to jest obejście takie prawa. Widzi pani, mówiłem tutaj o obejściu prawa i też urzędnicy i tutaj marszałek wyszedł z tej inicjatywy i zarząd województwa razem z radnymi sejmiku, że takie można przyjmować uchwały antysmogowe, bo tutaj też prezydent jakiś czas temu podpisał ustawę, która pozwala coś takiego otworzyć i ona nie zakazuje sprzedaży tego węgla czy tych pieców niespełniających norm emisyjności, tylko zakazuje eksploatacji. Niestety czekamy nadal na to, żeby rząd przygotował normy dla węgla, bo często też węgiel na przykład zawiera, są normy dla siarki. Często węgiel zawiera więcej tej siarki, niekiedy my czujemy właśnie taki smród i to jest właśnie ta siarka, która negatywnie na nas wpływa. I to jest szereg chorób, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc. To mogą być nowotwory, to może być niewydolność serca, nadciśnienie, problemy krążeniowo-oddechowe. I to jest szereg różnych chorób właśnie przez to, że nie mamy przepisów. I nie ma takiego właśnie myślenia obywatelskiego, okej, jest tu problem, emitujemy, ale jeżeli będziemy musieli, i często pada argument, że musimy wymieniać piece, to musimy miliony wydać. A my jako Polski Alarm Smogowy często podkreślamy, ale my już wydajemy miliardy na naprawę skutków, na zdrowie. Często taki zwykły kaszel, katar, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok jest właśnie spowodowany pyłami zawieszonymi i smogiem. Tylko o tym się dopiero teraz zaczyna się mówić, tak? Bo organizacje pozarządowe zaczęły działać, zaczęły mówić o tym, że jest problem w Polsce ze smogiem i coś się zaczęło dziać.
No właśnie, szkoda, że zaczęło się dziać, jeśli chodzi o samo spalanie, a nie o sprzedaż na przykład, bo my możemy zapytać, no ale powiedzmy w punkcie sprzedaży ktoś jest niepoinformowany i nie powie nam nic merytorycznego na temat tego paliwa, które kupujemy do naszego pieca. Miejmy nadzieję, że chociaż sprzedawcy pieców są dobrze poinformowani, czy te piece normy spełniają, że tutaj nie będą się odbywały żadne oszustwa, no bo certyfikat musi być. Znaczy przejrzyjmy uważnie.
One muszą mieć na przykład, no początkowo w Małopolsce, kiedy weszła, bo tam pierwsza weszła uchwała antysmogowa, to te sklepy jeszcze, kiedy obowiązywały już przepisy, one miały i te piece też wiedzieli, no, że nie powinny mieć, no bo mieszkańcy później mogą mieć karę za to, że z nich korzystają. Więc zgłaszanie, na przykład mieszkańcy, kiedy zgłaszali, wysyłali zdjęcia do nas, do lokalnych alarmów smogowych i później my zamieszczaliśmy to na Facebooku, no to na przykład Leroy Merlin, Castorama Polska i inne tego rodzaju firmy, one zaczęły to usuwać, prowadziły też nawet szkolenia dla swoich pracowników, z przepisów prawa, uchwał antysmogowych oraz jakie powinny być przepisy, no bo my tu powołujemy się na uchwała antysmogowa w kwestii pieców czy kotów, powołuje się na przepisy unijne, na Parlamentu Europejskiego rozporządzenie i to nie jest tak, że tych przepisów nie ma. Często Komisja Europejska czy Parlament Europejski tworzy jakieś przepisy, na które Polska może jakby korzystać, możemy rozwijać się, a no nie ma tej woli rządzących, czy to w miastach, czy to w sejmikach, czy to w rządzie. No teraz nadal czekamy na realizację programu rządowego Smog Stop i Czyste Powietrze. Apelowaliśmy jakiś czas temu jako Polski Alarm Smogowy, czyli wszystkie lokalne alarmy w całej Polsce zrzeszone w Polskim Alarmie Smogowym o 4 miliardy rocznie na walkę ze smogiem. No. Nadal czekamy, zobaczymy, co rząd ogłasza, słyszymy, jak minister do spraw właśnie smogu przygotowuje coś, zapowiada, że te przepisy wejdą jeszcze w tym roku. No, zobaczymy.
Dominik Artomski jest dziś naszym gościem. Do rozmowy wracamy za kilka chwil.